Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj rektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, profesor doktor habilitowany Jerzy Posłuszny. Rozmawiać będzie Roman Adamski.
Dzień dobry, panie profesorze, witamy w naszym studiu.
Dzień dobry.
Uczelnia kiedyś działająca pod szyldem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl Rzeszów wkracza w 30 rok działalności, jest najstarszą niepubliczną na Podkarpaciu. Panie profesorze, gdyby siedział tu z nami minister nauki i szkolnictwa, pan Dariusz Wieczorek, co by pan mu powiedział jako szef dużej instytucji, dużej uczelni niepublicznej w pierwszej kolejności? To znaczy, jakie są wyzwania dla waszej sfery nauki?
Przede wszystkim powiedziałbym panu ministrowi, że w szkolnictwie wyższym, czy w ogóle w szkolnictwie, nie do końca sprawdza się daleko idący liberalizm, czyli krótko mówiąc, takie dezinteresowanie państwa wobec tego, co się w szkołach wyższych dzieje. Kiedyś na przykład były standardy nauczania, to znaczy prawnik kształcony w Szczecinie mniej więcej był podobnie kształcony jak w Rzeszowie, w Lublinie czy Katowicach. Teraz uczelnie mają pełną samodzielność w kształceniu w ramach kierunków studiów. Wprawdzie kontroluje to Polska Komisja Akredytacyjna, ale wiemy, słyszymy o tej komisji różne niedobre opinie. Czy wreszcie były tak zwane minima kadrowe, to znaczy, aby prowadzić kierunek studiów, uczelnia musiała spełniać wymogi kadrowe, zatrudniać x profesorów, 8 w zależności od stopnia studiów, czy 4 doktorów, magistrów. Krótko mówiąc, były pewne wymogi, były pewne standardy, które pozwalały utrzymywać pewną jakość, czy wystandaryzować tę jakość.
Teraz... To znaczy, sugeruje pan, że są uczelnie takie, na przykład działające w edukacji prawnej, które psują tę sferę nauki?
Tak. Nie tyle, a nawet twierdzę, że właśnie brak tych standardów, ten nadmierny liberalizm, który wprowadziła ostatnia ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, spowodował, że po prostu są uczelnie, niepubliczne także, ale i pewnie publiczne, które nie spełniają tych wymogów, nie spełniają wymogów kształcenia na odpowiednim poziomie. Z tym sobie nie radzi państwo i to bym powiedział panu ministrowi, że więcej kontroli, więcej, na przykład mówi się, że pan minister nie może zlikwidować uczelni, takie oficjalne stanowiska, ale może zawiesić kierunki studiów.
Więc, co w praktyce, co może się przełożyć na likwidację uczelni?
Do likwidacji uczelni, czyli jeśli jest kiepsko prowadzony kierunek studiów, to można go po prostu zawiesić z powodu niespełniania jakości kształcenia i w ten sposób jest sygnał dla kandydatów, że hola hola, ale ten kierunek jest kiepsko prowadzony, czy ta uczelnia jest kiepska.
Da się to zrobić z poziomu resortu, czy potrzebna jest ustawa?
Potrzebna jest zmiana ustawy. Na pewno ta ustawa, zwana Gowinową ustawą, wprowadziła zbyt daleko idący liberalizm, czy inaczej ze strony państwa, osłabiła zdecydowanie rolę państwa. Ja jeszcze raz powtarzam, są pewne dziedziny życia społecznego, których państwo nie może odpuścić. Państwo musi dbać o to, jak kształceni są uczniowie w szkołach podstawowych, średnich i także i wyższych. Oczywiście nie może to naruszać autonomii uczelni, bo zaraz ktoś powie, że jest kwestia autonomii uczelni.
Ale zbyt daleka ingerencja.
Ale właśnie, ale z drugiej strony jednak rola państwa musi być zachowana, ale i ministerstwo ma pewne instrumenty, pewne narzędzia, a zwłaszcza tę Polską Komisję Akredytacyjną. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo słyszymy różne w kontekście jednej z uczelni słynnej, ostatnio niepublicznej, słyszymy o tej bardzo negatywnej roli także niektórych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ma być takim gwarantem wręcz jakości kształcenia w polskich uczelniach.
Teraz skupmy się na Alma Mater, którą pan stworzył 30 lat temu. Rok akademicki rozpoczyna 4000 studentów na pańskiej uczelni. Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?
No, ostatnio moda jest na bezpieczeństwo wewnętrzne i kryminologię. Coraz bardziej rozwija się, czy coraz większe zainteresowanie budzi ten nowy kierunek kryminologia. Jest on dość ciekawym kierunkiem, dlatego że zatrudnienie można znaleźć nie tylko w policji, czy nie tylko w służbach, ale także i coraz więcej jest prywatnych instytucji, które zatrudniają przepraszam, kryminologów, ale i bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnościami różnymi, czyli służby ochrony porządku, chociaż z drugiej strony niedawno usłyszałem, że jest bardzo dużo wakatów w policji. Z jednej strony zainteresowanie tymi studiami, ja tak do końca nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego jest ten dysonans, prawda? Z jednej strony duże zainteresowanie tymi kierunkami, a z drugiej wakaty w policji. A z trzeciej strony słyszę, jest taki ranking ELA się nazywa, czyli elektroniczna, w każdym razie jest to taka ranking
zawodów
tak. I zatrudnienia absolwentów i okazuje się, że absolwenci bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie. Więc jest to też kwestia do analizy, dlaczego nie chcą podejmować, gdzie znajdują to zatrudnienie, dlaczego nie chcą podejmować pracy na przykład w policji.
Jak dziś przyciąga się studenta do uczelni niepublicznej? Za studia trzeba zapłacić.
Za studia trzeba, staramy się, żeby były to studia atrakcyjne. Staramy się, żeby była dobra kadra, staramy się, żeby były nowoczesne metody kształcenia. My mamy tę możliwość, pewnie trochę większą niż w uczelniach publicznych, że u nas jest większa możliwość elastyczności w zarządzaniu uczelnią, że jest mniej tych procedur, że jest mniej formalności, że decyzyjność jest szybsza. Że i w związku z tym szybciej wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów. No dam przykład. Wprowadzamy system punktowy, który jest takim nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym moim zdaniem lepszą jakość kształcenia on nie musi przechodzić przez różne organy, instancje uczelniane, komisje, zespoły i tak dalej, tylko powołałem zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, który przygotował koncepcję i usiedliśmy i po prostu uchwałą Senatu ten model, tę koncepcję wdrażamy.
Na czym polega wyższość tego systemu nad dotychczasowym sposobem oceniania? Mówi się o położeniu nacisku na praktykę, jeżeli chodzi o ten wasz system.
Tak, jest kilka takich elementów, które są zaletą tego modelu. Przede wszystkim student zdobywa punkty na kilku drogach, że odeszliśmy od tego klasycznego modelu wykład, ćwiczenia, egzamin na końcu semestru. On przez cały semestr w czasie przedmiotu zdobywa punkty na ćwiczeniach i
ciągła ewaluacja.
Ciągła, tak, ale po drugie są w ramach tego systemu właśnie, o czym pan redaktor wspomniał, są przedmioty, gdzie uczymy tylko praktyki, czy głównie praktyki. To są przedmioty takie jak warsztaty, to jest taki nasz wynalazek, klinika dydaktyczna, na których to klinikach rozwiązywane są kazusy i tylko i wyłącznie kazusy. Czy wreszcie także studenci otrzymują punkty do zaliczenia przedmiotu z działalności w kołach naukowych, otrzymują punkty z praktyk zawodowych, dlatego że staramy się, aby praktyki, staże też były prawdziwe, a nie odfajkowywane, tak jak to często bywało. Więc student cały czas jest mobilizowany do aktywności i to jest ta główna różnica, że on cały czas, niemal codziennie ma ofertę zdobywania punktów, a zdobywanie punktów to jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
Ale żeby taką praktykę prowadzić na dobrym poziomie, to jak sądzę, potrzebna jest odpowiednia baza. Czy tworząc bazę dydaktyczną, korzystają państwo na przykład z funduszy zewnętrznych, z funduszy europejskich, norweskich?
Tak, i tu muszę się pochwalić, że my w bardzo dużym stopniu skorzystaliśmy z funduszy, dzięki funduszom unijnym głównie, myśmy uruchomili wiele pracowni. Na przykład uruchomiliśmy dzięki funduszom unijnym, ale także dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, takim corocznym dotacjom, które Urząd Marszałkowski co roku przyznaje uczelniom. Uruchomiliśmy na przykład Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Wedle szefów tego centrum jest ono nie gorzej wyposażone niż laboratorium kryminalistyczne policji. Jest to centrum, w którym studenci zdobywają tę wiedzę praktyczną, ćwiczą i tak dalej, więc to jest przykład tego, że zresztą nazwaliśmy imieniem Unii Europejskiej to centrum, ponieważ cały czas płyną środki na rozwój tego centrum i wydaje mi się, że to jest taki znakomity przykład właśnie, że wspomagania przez Unię. Także informatyzacja uczelni jest wspomagana środkami finansowymi. Powiem, że w dużym stopniu korzystamy, podsumowując, ze wsparcia finansowego właśnie ze środków unijnych i dzięki temu możemy te praktyczne funkcje pełnić.
W czwartek najbliższy, na koniec powiedzmy o tym, zaprośmy naszych słuchaczy, Święto Bezpieczeństwa w kampusie WSPiA. To już taka tradycja w pańskiej uczelni. Czego możemy się spodziewać?
No na pewno to, co najważniejsze, mamy potwierdzenie, już 1600 uczniów z Podkarpacia zapowiedziało swój udział, plus kilkuset dyrektorów szkół. No dodam, że zapowiedział swój udział minister spraw wewnętrznych, pan minister Siemoniak, będzie wiceminister edukacji, która też chce się spotkać, pani minister chce się spotkać z dyrektorami szkół. W każdym razie, ale najważniejsi to będą uczniowie, studenci, oczywiście nasi studenci, więc myślę, że to grono będzie liczyło około 2000 uczestników, ale także około 40 wystawców, którzy będą prezentować swoją działalność, takich wystawców jak policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, no wszystkie służby będą reprezentowane w czasie tego święta. Naprawdę jest to bardzo udane przedsięwzięcie, bo ono pokazuje, że można, że służby nie tylko pełnią te funkcje tradycyjne, władcze, ale służby pokazują młodzieży, że także pełnią funkcje profilaktyczne, że po prostu służą młodzieży, służą obywatelom i to jest jedna z funkcji tego święta.
I to będzie w czwartek 10 października w kampusie pańskiej uczelni. Również Polskie Radio Rzeszów tam będzie ze swoją ekipą. Profesor doktor habilitowany Jerzy Posłuszny, założyciel i rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Z naszym gościem rozmawiał Roman Adamski.